Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem w nieco innym ujęciu na temat postu, tym razem dotyczącego słowa. O post dotyczący słowa, ale i obrazu apelował ostatnio Ojciec Święty Benedykt XVI. Według Radia Watykańskiego, które poinformowało o przebiegu prawie dwugodzinnej rozmowy za zamkniętymi drzwiami, papież Benedykt XVI powiedział: wydaje mi się, że Wielki Post mógłby być czasem postu od słów i obrazów, ponieważ potrzebujemy trochę ciszy. Potrzebujemy przestrzeni bez stałego bombardowania obrazami, miejsc ciszy, by otworzyć na nowo nasze serce na prawdziwy obraz i prawdziwe słowo, dodał Ojciec Święty Benedykt XVI. Wyciszenie i milczenie są jedną z form na przykład rekolekcji ignacjańskich, których ważnym warunkiem dobrego odprawiania ćwiczeń duchowych jest zdolność osoby do zachowania pełnego milczenia zewnętrznego i wyciszenia wewnętrznego. Milczenie zewnętrzne, które polega na wyciszeniu bodźców zewnętrznych, ma stworzyć warunki do ujawniania się bodźców wewnętrznych. Milczenie pozwala ujawnić wszystkie zamysły ludzkiego serca, zarówno dobre, jak i złe. W poście, poza, myślę, ilością wypowiadanych słów, ważne jest także wypowiadanie, wypowiadanie słów o ich wartość w znaczeniu. I poza takim może postem od nadmiernego gadania, dobrze byłoby nie używać słów złych i przekleństw. O znaczeniu wartości słowa wielokrotnie mówił także Ojciec Święty Jan Paweł II, który zwracał się także do odpowiedzialnych za środki masowego przekazu, którym, jak napisał, potrzebne jest również odkupienie. W dzisiejszym programie w związku z tymi apelami Ojca Świętego, w związku z wartością słowa, chciałabym poruszyć problem przekleństwa, które w ostatnim czasie staje się coraz bardziej powszechne, jakim nawet posługują się znani dziennikarze wobec podległych w mediach im pracowników. Oczywiście problem przekleństw można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, na pewno jako przejaw grzechu albo choroby duchowej, jako problem etyczny, ale też chorobowy. Przekleństwo według katechizmu Kościoła katolickiego jest grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu, polega na wypowiadaniu w gniewie i złości imion świętych. Przez przekleństwo rozumiane jest także złorzeczenie drugiemu człowiekowi, przeklinanie go i życzenie mu zła. Nieraz w gniewie ktoś prosi Boga o ukaranie osoby, na którą skierowane jest jego oburzenie. Każda forma używania imion świętych dla przeklinania jest grzechem, brakiem szacunku wobec Pana, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Terminologia przekleństw w języku hebrajskim jest także bardzo bogata. Służy ona wyrażaniu gwałtownych reakcji ludzi o żywych temperamentach, napisano. Także, że złorzeczy się w zagniewaniu, innych upokarzając, okazując im wzgardę. Biblia grecka nawiązuje przede wszystkim do rdzenia słowotwórczego ara, który wyraża ideę modlitwy, ślubowań kojarzących się z wzywaniem jakiejś wyższej siły, by zechciała wystąpić przeciwko temu, którego się przeklina. Czyli przekleństwo jest próbą wprowadzenia sił wyższych, sił, które przewyższają człowieka. Moc słowa, które zaraz po wypowiedzeniu zdaje się automatycznie powodować zgubne skutki, mobilizuje, jak napisano, straszną potęgę zła i grzechu. Potęga, która nieubłaganie prowadzi do zła i nieszczęścia. Przekleństwo w swej pełnej formie zawiera terminy powiązane są ze sobą przyczyna lub warunek, które pociąga za sobą określony skutek. Grzech jest złem, którego słowa nie stwarza, ale jak napisano, obnaża i dopełnia go. Bóg błogosławi, ponieważ jest Bogiem żywym. jest źródłem życia. Natomiast kusiciel, według Pisma Świętego, który występuje przeciwko Bogu, wciąga człowieka w swój grzech, który sprowadza nań również przekleństwo. Nie będę kontynuować rozważania na temat znaczenia przekleństwa w znaczeniu religijnym, pozostawiając to osobom duchownym, etykom, ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o chorobach i schorzeniach, w których jednym z objawów jest potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw i obelg kierowanych do ludzi obcych, które określane są mianem kaprolali. Kaprolalia jest jednym z objawów dość tajemniczego zespołu Tureta, o którym już dawno chciałam Państwu opowiedzieć, ale ciągle ten zespół jest badany i ciągle jak gdyby nie wiadomo, nieznana jest etiologia i przyczyna. Kaprolalia występuje nie tylko w zespole Tureta, występuje także w innych schorzeniach neurologicznych, psychiatrycznych, takich jak otępienie, nerwica, natręt, choroby afektywne czy psychozy alkoholowe. Za chwilę opowiem o tym zespole. Zespół Tureta określany jest jako wrodzone zaburzenie neurologiczne, występujące na całym świecie z częstością 5 na 100 tysięcy, który charakteryzuje się występowaniem licznych tików ruchowych i werbalnych. Zespół określany mianem Tureta jest rozpoznawany już po ponad 150 lat. Został opisany w roku 1885 przez Edwarda de la Tourette, chociaż objawy opisywane były znacznie wcześniej i w średniowieczu także dotyczyły ludzi uznawanych za opętanych przez złego ducha, co oczywiście w świetle definicji i określenia przekleństwa w Piśmie Świętym jest nadal uzasadnione. Chociaż przez prawie 80 lat opisano tylko 80 przykładów tego zespołu, w latach 70. znacznie wzrosło zainteresowanie wraz z uznaniem zespołu za najczęstszą przyczynę tików, choć aktualnie poszukuje się ciągle przyczyn schorzenia, nadal etiologia zespołu Tureta nie jest jasna i praktycznie choroba jest nieuleczalna. Zespół opisywany jest jako organiczne schorzenie mózgu, w którym pojawiają się objawy neurologiczno-psychiatryczne o nieustalonej przyczynie. Mimo że choroba występuje rodzinnie, nie odnaleziono genetycznych podstaw schorzenia i sposobu dziedziczenia. Nie wiadomo, czy w ogóle większość z tych objawów nie jest właśnie wynikiem działań środowiskowych, zwłaszcza wychowania. I na ogół przyczyny powstawania zespołu wymieniane są właśnie poza czynnikami dziedzicznymi, czy może rodzinnymi, także środowiskowe, w których należą, mieszczą się zarówno toksyczne, także alergiczne. Niektóre dane wskazują, że u tych dzieci występuje alergia na wiele składników pokarmowych, ale też znaczenie mogą być czynniki behawioralne, czyli wyuczone. Czas trwania zespołu jest przewlekły i niekiedy tylko pojawiają się remisje, objawy pod postacią tików, mruganie, grymasy, pochrząkiwania, także ruchy ramion i kończyn pojawiają się już między 2 a 15 rokiem życia, którym towarzyszą zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, także utrudnione kontrolowanie ruchów, a czasami, zwłaszcza w bardzo ciężkich przypadkach, wszystkie te objawy uniemożliwiają normalną egzystencję. Występowanie tików ruchowych wyprzedza na kilka lat pojawianie się innych objawów, także tików wokalnych, i osiąga to maksimum między 10 a 13 rokiem życia. Dopiero w wieku 19 do 20 roku życia nasilenie tych objawów zmniejsza się, co może być wynikiem przebudowy mózgu i większej kontroli ośrodków starej kory. Występowanie tików ruchowo-wokalnych jest niezależne od woli chorego. chociaż niektórzy są w stanie na jakiś czas tego rodzaju tiki powstrzymać, to jednak po tym okresie nasilenie tików wzrasta. Nasilenie wzrasta także objawów w sytuacji stresowej, chociaż także powodem nasilenia w badaniach angielskich była relaksacja. Kolejną cechą jest właśnie współistnienie objawów podobnych do zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz objawów określanych w medycynie obsesyjno-kompulsywnych. Do innych nieco rzadszych objawów należy wspomniana kaproralia, która polega na przymusowym wypowiadaniu nieprzyzwoitych słów, która jednak nie jest charakterystyczna tylko, jak mówiłam, dla zespołu Tourette'a, w którym występuje około 30% przypadków. Pojawia się także w chorobach nerwowo-psychicznych, jak mówiłam, zwłaszcza w schizofrenii, psychozach alkoholowych, w otępieniu, w nerwicy, natręctw. Przeklinanie jest tłumaczone zjawiskiem echolalii, która oznacza powtarzanie słów albo zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, albo choćby, jak pisze w opracowaniach, zasłyszanych w telewizji. Echolalia polega na powtarzaniu tych samych zdań albo słów wypowiedzianych przed chwilą. Zespół występuje znacznie częściej u chłopców niż u dziewcząt, ze stosunkiem 4:1. Pojawiające się tiki bywają klasyfikowane jako albo przemijające, albo przewlekłe. Także wyróżnia się tiki wokalne i ruchowe. Tiki wokalne wywołane są skurczami mięśni dróg oddechowych, także mięśni krtani, jamy ustnej, także nosowej, co prowadzi do powstawania nieartykułowanych dźwięków wraz z takimi objawami jak chrząkaniem, kaszlem, kichaniem, pociąganiem nosem czy głośnym przełykaniem. Także klinicznie wyróżniane są trzy postaci zespołu określane jako prosty, pełnoobjawowy z kaprolalią, kapropraksją, czyli dodatkowym wykonywaniem wulgarnych gestów, oraz echolalią i echopraksją, która oznacza powtarzanie gestów innych osób oraz razem mogą te objawy występować z objawami obsesyjno-kompulsywnymi, takimi jak jakie występują w nerwicy natręctw oraz powtarzające się u tych osób uporczywe myśli i obrazy pojawiają się w umyśle jak obsesje wraz z odczuwaniem wewnętrznego przymusu wykonania określonej czynności. Bardzo ciekawe są wyniki badań w tym zespole. W tych badaniach wykryto nie tylko zmiany w poziomie neuroprzekaźników, co jest wynikiem zaburzeń czynności, ale także w tym zespole obserwowany jest obniżony poziom innych, zwłaszcza kwasu gamma-aminomasłowego przy prawidłowym poziomie kwasów glutaminowych i glicyny. To są neuroprzekaźniki, które bada się w chorobach właśnie neurologiczno-psychiatrycznych. Jedna z teorii także warunkuje powstawanie przymusu z wydzielaniem, nadmiernym wydzielaniem innego jeszcze neuroprzekaźnika, dopaminy. W badaniach neuroobrazowania uwidoczniono zmiany w jądrach podstawy w różnych ośrodkach mózgu, zarówno w obrębie starej kory, jak i nowych płatów kory czołowej, ruchowej, okolicy ruchowej broka, zakrętów płata skroniowego, wyspy przedmurza, czyli w ośrodkach, jak mówiłam, rozwijającej się nowej kory, jak i starych, oraz nowa kora, tak mówię anatomicznie, i jest, jak gdyby rozwija się wraz z rozwojem człowieka, narastaniem i uczeniem się różnych ośrodków. Także w badaniach patofizjologicznych, które prowadzone były ostatnio, wskazuje się na istnienie, i to jest chyba najbardziej ciekawe w etiologii tego zespołu, istnieje nieprawidłowych połączeń na osi podstawy, podwzgórza i właśnie kory. Takie nieprawidłowe połączenia oczywiście mogą powstawać na skutek różnych przyczyn. Wymienia się między innymi martwice komórek nerwowych na skutek stresu albo urazu, także błędów wychowawczych oraz nadużyć różnego typu. Niektórzy psychoanalitycy próbowali tłumaczyć powtarzające się napady tików i wulgarnych słów jako skutek tłumienia złości. Zespół, jak wspominałam, jest praktycznie trudno uleczalny albo w ogóle nieuleczalny i w lżejszych przypadkach stosowana bywa terapia behawioralna, czyli oduczenie właśnie tego rodzaju tików, ale także podawane są różnego rodzaju preparaty neuroleptyczne. Wykonuje się iniekcje botulinotoksyny, które mają zmniejszyć napięcie mięśni głosowych. Wskazaniem do tej terapii farmakologicznej, lekami w końcu nieobojętnymi, nawet niekiedy z licznymi objawami ubocznymi, lekami, które stosuje się w neurologii i w psychiatrii, są niekontrolowane i bardzo utrudniające ludziom normalną egzystencję. Podawane bywają także blokery kanału wapniowego. Czyli leczenie właściwie całego zespołu, zarówno tików, jak i kaprolali, w przebiegu zespołu Tourette'a można nazwać leczeniem objawowym, które obarczone jest licznymi objawami ubocznymi. W leczeniu na przykład stosowano preparaty takiego haloperidolu, który jednak także nie pozbawiony jest niepożądanych działań, zwłaszcza jeżeli go stosuje się u dzieci. Lekarze stosują także różnego rodzaju leki przeciwpsychotyczne, metoklopropamid, który działa na ośrodki mózgu i układ autonomiczny, także baklofen i wiele innych. W leczeniu stosowane są także, jak powiedziałam, techniki behawioralne i relaksacyjne. Próbuje się stosować metody, które stosowane są w psychologii leczenia. W czasopismach katolickich znajduje się czasem informacje dotyczące zaliczania przynajmniej niektórych postaci tego zespołu do objawów opętania albo jakiegoś urazu, które przynajmniej należałoby brać taką pod uwagę możliwość leczenia właśnie duchowego z sakramentem pokuty, a w niektórych przypadkach nawet opisywane są egzorcyzmy. Krytycy, oczywiście naukowcy, lekarze zarzucają Kościołowi, że w ten sposób pozbawia możliwości leczniczych, co oczywiście jest niezgodne z prawdą, bo nikt nie zabrania ludziom leczyć się jednocześnie preparatami farmakologicznymi, a zwykle egzorcyści są specjalistami i potrafią odróżnić opętanie od chorób psychicznych, które są rozpoznawane znacznie częściej. Opętanie jest kategorią teologiczną, której księdza duchownego interesują sprawy duchowe i relacje sumienia i grzechu, który nigdy się nie zmniejszy po stosowaniu środków farmakologicznych, ale w rzeczywistym procesie nawrócenia. Ja tutaj już w swoich programach niejednokrotnie wspominałam, Pan Jezus wypędzał złe duchy, mówił o, że niektóre ten proces wypędzania wymaga modlitwy i postu. I myślę, że ten post ma także znaczenie w sensie możliwości przerwania pewnych łuków odruchowych, które są w ludziach, powiedzmy sobie, przykrywane potem kontrolą właśnie płynącą z kory, świadomą i wolą. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadkach stresu, bardzo te połączenia zwłaszcza mogą nasunąć taką etiologię, że używanie przekleństw, zwłaszcza w obecności dzieci małych, 2-4-letnich, które jeszcze nawet nie odróżniają. Te przekleństwa zostają jednak zapisane w korze słuchowej i potem mogą jako pamięć w pewnych sytuacjach wracać, więc mimo, że ta etiologia zespołu nie jest do końca przebadana, zespoły psychiatryczno-neurologiczne mają tą w wielu przypadkach nie są jeszcze do końca zbadane, ale przynajmniej tego rodzaju mechanizm powstawania, przynajmniej części tych objawów, czy to tików, czy objawów nerwicy natręctw, albo właśnie kaprolali, tych przekleństw, może mieć takie tło. I poza leczeniem stricte medycznym należałoby brać pod uwagę także leczenie duchowe, na co chciałabym zwrócić uwagę, przypominając, że Ojciec Święty Benedykt XVI apelował również o post słowa i obrazu. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dobrze nie zrozumiałam, czy te kaszle i te wciąganie nosem, to jest coś podobne do nerwów?
To znaczy, no, jest to zespół neurologiczny. Te tiki występują nie tylko oczywiście w zespole Tourette'a, ale także w takiej są objawem nerwicy natręctw. Ja na temat tej nerwicy już kiedyś mówiłam. Przypomnę tylko, że przynajmniej w części przypadków nerwica natręctw uważana jest za pewne urazy gdzieś mniej więcej od 2 do 4 roku życia dziecka. Zwłaszcza mówi się o jakimś takim skrupulatnym, ponieważ ten okres jest związany z kształtowaniem się funkcji właśnie fizjologicznych, że bardzo skrupulatne zachowania matki albo jakieś takie rygorystyczne bardzo powodują, że pewne odruchy zostają jak gdyby stłumione i one potem się powtarzają jako zamknięte kółko, pewien właśnie automatyzm między komórkami nerwowymi, które dość trudno człowiekowi własną wolą przerwać, ponieważ to jest w bardzo głębokich pokładach, jak gdyby, na które no nie ma wpływu zbyt. Dlatego jest to objaw, choroba, jakieś zaburzenie najczęściej neurologiczne albo neurologiczno-psychiatryczne.
A pani doktor, a co to jest jeszcze do nerwów? Takie coś spływa, takie nie odkrztusie się to. I to się wlecie tak, jakby to się zmniejszało, a na jesień się to powtarza.
Proszę pani, to o czym pani mówi, to jest zupełnie
co innego.
To jest jakaś niewydolność w tchawicy, w oskrzelach. Jest taki cały mechanizm, w błonie śluzowej takie specjalne migawki, które przesuwają śluz i wszystkie zanieczyszczenia. I u ludzi, zwłaszcza starszych, ten mechanizm może zostać osłabiony, nawet zniszczony i powoduje, że nie można krztusić właśnie od kas. Poza tym u starszych osób może być w ogóle odruch kaszlowy zmniejszony, osłabiony i to również powoduje taki objaw, o którym pani mówi, ale to jest raczej związane nie z układem nerwowym, nie psychiatrycznym, tylko z pewną niewydolnością błony śluzowej dróg oddechowych.
Ten kaszel nie może być z tym związany?
Słucham?
Kaszel nie może być z tym związany.
Oczywiście, że może być z tym związany. I teraz w zależności od tego, czy to jest kaszel spowodowany wydzielaniem nadmiernej ilości wydzieliny, czy czasem na przykład może być taki kaszel spowodowany narażeniem na czynniki alergiczne. On może być właśnie bardzo suchy, albo wilgotny, albo no stanem zapalnym, który gdzieś tam się tli w drogach oddechowych. W związku z tym no tutaj by trzeba było iść do lekarza i powiedzieć o tym objawie. Jeżeli by to była kwestia jakaś alergii, no to może być też objaw, taki się zdarza, tak mówię, zwłaszcza u osób starszych, dorosłych, przy suchym powietrzu, wtedy się, kiedy się włącza kaloryfery, jest bardzo wysuszone powietrze i te migawki, które tam migają w kierunku jamy nosowej, nie mają płynnego środowiska i wtedy należałoby spróbować właśnie nawilżać gdzieś na kaloryferach, kłaść jakieś mokre ręczniki, czy po prostu kupić sobie nawilżacz i powietrze powinno być wilgotne, powinna być pewna wilgotność powietrza, żeby w ogóle no, błona śluzowa nie tylko dróg oddechowych, ale zwłaszcza dróg oddechowych mogła spełniać swoją funkcję. Tak? To chyba ten objaw u pani jest związany z, no właśnie z pewną niewydolnością oddechową i radziłabym w takich przypadkach spytać się jakiś syrop albo tabletki przeciwalergiczne. Lekarz, kiedy stwierdzi, to wtedy pani przypisze. Bóg zapłać.